Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Jakie wspaniałe, cudowne słowo. I to najlepsze w przysłowie Bożym jest to, że wszystko jest prawdą, że wszystko się zgadza, że my na Boga i Boże Słowo możemy się zdać jako ludzie. My czasem dajemy jakieś słowo i nie możemy go dotrzymać. Musimy się skorygować. Bóg, ale u Boga to jest niemożliwe. On dotrzymuje tego, co On obiecał. On stoi na wieki za swoim słowem. Jest napisane u Izajasza 40. To słowo Pana, ono pozostaje na wieki. I Piotr to samo słowo mówi w Nowym Testamencie i wypowiada to i Ewangelia, którą my głosimy, jest to słowo Boże, które pozostaje na wieki. Kwiat spada i trawa wysycha, ale słowo Pana pozostaje na wieki. Jeżeli to się tak słyszy i w wierze to w sobie przyjmuje, jaka pewność, jaka nadzieja, jaki absolut to jest. Brat Branham, on to kazanie trzymał pod tym tytułem absolut. Ja byłem naganiany poprzez to, albo było mówione, że ja tym kazaniom nie dałem żadnych tytułów, jak to brat Branham czynił. Ja wam chcę również i powiedzieć, dlaczego nie. Ja nie mogę się trzymać żadnego tematu. Tak jak to przychodzi, tak ja to dalej podaję według słowa Pana, co od Pana otrzymałem, to podaję dalej. Jeżeli ja bym chciał jakiemuś kazaniu dać jakiś tytuł, ja bym nie wiedział, co by z tego kazania miałoby się stać. Widzicie, mężowie Boży, oni nie są po to, ażeby jeden drugiego kopiował. Oni są po to, ażeby każdy ten nakaz i to zadanie, które jemu zostało nadane poprzez Pana, ażeby on je mógł czynić i wykonywać. I nie inaczej. Ja brata Branhama raz słyszałem, jak on powiedział, kiedy Billy Graham w Louisville był z wieloma kaznodziejami na jednym śniadaniu, tam powiedział brat Branham, ja nie mogę miejsca Billy Grahama nie mogę zająć. I on powiedział później, ja wątpię, czy on mógłby moje miejsce zająć. I wy wiecie, brat Branham, on zawsze miał trochę humoru i tak to bardzo dotyka tego sensu i mnie, rozumiesz, ja nie wiem, czy brat Branham, czy on we wszystkich krajach świata tak by się znał i znalazłby się w tych wszystkich krajach świata, jak ja. On miał swój nakaz, ja mam mój nakaz i zadanie. To słowo, które nam było czytane, jest aż kosztowne. Ja chciałbym to przeczytać, chociaż ten ostatni wiersz z Psalmu 125, albo jeszcze obydwa. Ci, którzy ufają Panu, to jest to, co jest niezbędne i potrzebne. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jeżeli my, jako wierzący, nasze zaufanie na Pana i w Panu położyliśmy, wtedy my pozostajemy stać mocno we wszystkich wichurach, obojętnie co by się nie działo. Jeszcze nikt nigdy nie słyszał, ażeby góra Syjon się zachwiała na prawo albo na lewo poprzez jakiś wiatr. Ta góra stoi i jest pewna na wieki. Człowiek, który otrzymał objawienie Jezusa Chrystusa i w Słowie Bożym jest ugruntowany, został ugruntowany i swoje zaufanie na Pana i w Panu położył. Nie na siebie, nie na jakąś naukę, nie na jakiś zbór, nie na jakiegoś proroka albo męża Bożego, tylko na Pana i w Panu. Ten jest jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Wy możecie może powiedzieć, to jest bardzo wielka porcja, tak, że my jako wierzący ludzie tak jesteśmy, możemy stać jak skała, nieporuszeni, możemy stać w Panu i pozostajemy stać. Ale tak mówi to Słowo Boże i tak to się również i zgadza. My nie jesteśmy poruszani ani nie kiwamy się na prawo ani na lewo przez różne wiatry nauk, tylko my jesteśmy mocno ugruntowani w Słowie Bożym i dlatego ta pewność tego i to, jak my mocno stoimy, nie jest to we mnie albo w Tobie, tylko ona jest w Panu. Jeżeli On w nas jest, wtedy my pozostajemy mocno w Nim i z tą skałą, która się nie chwieje i pozostaje stać. I wiersz drugi. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Nie tylko parę dni, ale od teraz, aż na wieki. I kto już był w Izraelu, to wie, że Jeruzalem, wokół Jeruzalemu są góry. Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Jeszcze trzeci wiersz również mi idzie do serca, gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych, co ma jakieś berło bezbożnych z tym dziedzictwem świętych, ale brat Branham mówi w jednym kazaniu, my żyjemy pod naszą od Boga nam darowanym niwą. Zbór jeszcze nie jest tam, gdzie on właściwie miałby być, gdzie on należy. Niechaj by Pan swoje berło mógł poruszyć i wszystko to, co jest bezbożnym berłem, rozbił, ażeby żadne rzeczy, żadne okoliczności nad nami nie miały mocy, tylko ażeby Pan, na którego ramieniach spoczywa królestwo i władza, Pan, który ma w swojej ręce to berło. Kto ma to berło, ten ma władzę, ten jest królem, ten ma coś do powiedzenia. Nasz Pan jest naszym królem i On ma to berło w swojej ręce. Jest napisane i to berło, ono od Ciebie się nie oddali tak długo, aż przyjdzie ten, któremu to należy. I On przyszedł, Jemu to należy i to berło i władza spoczywa na Jego ramionach. Wiele by było do powiedzenia z powodu tego tematu, ale chciejmy przejść krótko do rozpatrywania słowa. Chciejmy parę miejsc Biblii przeczytać. My żyjemy w tych dniach, w których wszystko się ma zakończyć i przyjdzie do zakończenia i musi przyjść do zakończenia, bo Bóg to tak w swoim słowie powiedział. Nawet jeżeli my czasem o tych myślach jesteśmy nas zakrzątają te myśli, że może myślimy, że wszystko się coraz dłużej i dłużej trwa, to wtedy my możemy być jednego pewni, że Pan nad swoim słowem czuwa, ażeby to we właściwym czasie wypełnić. I to nas... I my się nie śpieszymy wtedy, tylko my potrzebujemy cierpliwości, ażeby Pan mógł działać. I w tym słowie wprowadzającym czytaliśmy, kiedy moja dusza we mnie wątpiła, wtedy pomyślałem o Panu. A więc, do kogo mielibyśmy się zwrócić, do kogo mamy iść? Tylko On sam ma słowa żywota wiecznego i nie tylko to. On również ma ten właściwy ton we właściwym czasie. On ma to pocieszenie i wszystko to, co nas może, możemy się, może boimy się o coś. On ma wszystko dla nas. Od ludzi nie możemy tego oczekiwać, ale od Niego możemy to mieć. I tak, ja myślałem o Panu i do Ciebie moja modlitwa się przebiła, do Twojej świętej świątyni. Jak wspaniałe i cudowne to jest, że Bóg żyje i że On wysłuchuje modlitwy, może nie zawsze tak szybko, jak my to chętnie byśmy chcieli, ale również i ja niosę prośbę modlitewną ze mną. Pan, i ja wiem, Pan wysłuchuje modlitwy. Jeżeli się czeka, wtedy będzie się widziało to wypełnienie. W wierszu 9 czytaliśmy, ci, którzy się zdają na bożki, ci, którzy trzymają się mamrych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. My wiemy, ale że nasze zbawienie jest tylko u Boga. On nam to zbawienie darował w Chrystusie. Wiersz 10 w Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, 10 wiersz. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Nikt w całym Starym Testamencie to, co to zgubienie, ta i to wyratowanie na ciele, na duchu i na duszy tak nie odczuwał jak Jonasz. Czy pojęliśmy to? Jeżeli tutaj jest mowa o ratunku, o zbawieniu, to wtedy my musimy to powiązanie również przyjąć do naszego umysłu. Jonasz, on został wyrzucony ze statku i ta ryba go zabrała do głębi wody, tam gdzie jest grunt i bez nadziei on był, bez niczego. On poszedł w dół, niżej nie mógł zejść. I tam on wołał do Pana. I Bóg go wysłuchał. On był zgubiony, on był oddany na pastwę, ale przyszło do niego zbawienie, przyszło to miłosierdzie Boże i przyszedł ten ratunek. Tak to jest z każdym pojedynczym człowiekiem. On jest od Boga oddzielony, zgubiony, stracony na tym świecie. Jest narodzony na ten świat. Jego droga, ona nie prowadzi bezpośrednio do góry, tylko ta droga prowadzi w dół, dlatego że to jest ta szeroka droga, która prowadzi na zniszczenie. Ale później my możemy to stwierdzić i widzieć, że przyszła pomoc. Przyszedł ten ratunek od Pana i ja to gdzieś przed niedługim czasem powiedziałem, kto tego totalnego, całkowitego bólu w duszy i tego oddzielenia od Boga, kto tego bólu i tego odczucia zgubienia, tego bólu Bożego osądzenia w swojej duszy, nie odczuł i nie ma i naprawdę jako do życia nie może poświadczyć. Ja byłem zgubiony, ale Bóg się nade mną zlitował i darował mi łaski. Jeżeli ktoś przyjmuje tylko jakąś naukę bez tego procesu, tego prawdziwego zgubienia i oddzielenia od Boga, tego upadku i tego oddzielenia od Boga, bo ta zapłata, którą przynosi normalne życie, jest śmierć. Mi nie chodzi o to, ażebyśmy my nie tylko nauczająco i pouczająco mieli i głosili słowo, tylko to musi również być zwrócona uwaga na to, że każdy musi mieć osobiste dożycie z Bogiem. I to życzę sobie, życzę wszystkim z całego serca i tak również przychodzi to powiązanie do Boga i to powiązanie do Słowa Bożego. To, co dotyczy się biegu czasu, tak wiemy wszyscy, że ten centralny punkt aż do końca pozostanie Izrael. Można się obracać i robić, co się chce. Na całym świecie wiele może się dziać. Mogą wulkany wybuchać, mogą być trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, głód, drogie czasy. Jak Pismo Święte to mówi i przepowiada, wszystko to się stanie i się dzieje, ale to, co zawsze na tym porządku codziennym pozostaje, jest Izrael. Jeżeli jakiś wulkan wybuchnie, to się to dzieje kiedyś i gdzieś i jakoś, ale z Izraelem to zawsze pozostaje na tej samym miejscu i to dotyczy zawsze ludu Bożego. Ja chciałbym właściwie do uspokojenia nas wszystkich dwa, trzy miejsca Biblii przeczytać, z których możemy widzieć, że Pan tą sprawę z Izraelem sam weźmie do swojej ręki i to wszystko odmieni. I to na samym końcu nie będzie Sharon i Shamir i jakby oni się nie nazywali, Hitzak, czy kto by to nie był, tylko na samym końcu to będzie Pan, który, ten wszechmogący Bóg, który tą sprawę swojego ludu w swoją rękę weźmie. I wtedy tam nie będzie już żadnej konferencji w Kairze albo w Damaszku, albo gdziekolwiek indziej, tylko wtedy sam Bóg, On będzie działał i wszystko czynił i wszyscy inni będą musieli się ugiąć pod tym. Z Amosa, z 9 rozdziału, Amos 9 rozdział, tutaj chciałbym wiersz 11 przeczytać u proroka Amosa w 9 rozdziale, 11 wiersz. W owym dniu podniosę upadającą chatę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i poddźwignę je z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni. I dalej z Amosa 9, wiersz 13 i 14. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcem ziarna i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. My widzimy to, co jest mówione. I wtedy ja, tak mówi Pan w swoim słowie, wtedy ja chcę los mojego ludu izraelskiego odmienię. Ażeby te miasta, które były zniszczone, były odbudowane i w tym, ażeby mieszkali. Tutaj chodzi mi o tą myśl, że ten czas tego działania Bożego, on tak ze zborem, jak i również i z ludem izraelskim, musi być odczekany. My możemy, tak jak również ci, którzy prowadzą i kierują Izraela, możemy to czynić, co musi teraz w międzyczasie być czynione. Ale wtedy my widzimy naszą granicę. Bóg to ostatnie w zborze i w Izraelu będzie czynił. Tutaj jest napisane, w ten dzień ja w owym dniu podniosę upadającą chatę Dawida. Do tego chciałbym przeczytać to słowo z Dziejów Apostolskich 15, gdzie w Nowym Testamencie jest zacytowane. I wtedy również byli mężowie Boży, którzy mogli powiedzieć już wtedy, co się będzie działo. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. I specjalnie wiersz 18, ale z powodu tego powiązania tego wszystkiego ja chciałbym przeczytać od wiersza 13. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od wiersza 13. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Amen. Z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i poddźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Jakie wspaniałe i cudowne słowo. Przed prawie 2000 lat Jakub poprzez nakaz Pana te słowa wypowiedział i on je podkreślił tutaj i mówi, jak to od wieczności już wszystko było mówione i przepowiadane. I również to jest tak, mówi Pan, mi się tutaj podoba w 17 wierszu, aby pozostali ludzie szukali Pana. Kiedy oni będą go szukali? Wtedy, kiedy on ten upadły dom Dawida odbuduje. Ja bym mógł wiele miejsc Biblii do tego jeszcze przeczytać tutaj, ażeby nad którymi wezwane zostało imię moje, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Mówi Pan, który to czyni. I to nie jest tylko tak, mówi Pan, tylko to Pan sam, On swojemu słowu się w związku swojego słowa się zobowiązał. On to wypowiedział, On to obiecał i On to jest ten, który to wszystko dokonuje tak, jak to od wieczności jest wypowiedziane i jak to się działo. Jak często już to mówiliśmy, Bóg planuje nie dzisiaj dopiero. On, zanim czas w ogóle się rozpoczął, od wieczności już cały plan czasowy w swoim programie przyjął i według Jego wiecznego planu wszystko się dzieje tak długo, aż ten czas przejdzie z czasu do wieczności. Są inne miejsca Biblii, wyjątkowo u proroka Ageusza to jest mówione, w jaki sposób Bóg sam w tym czasie nie tylko będzie mówił, ale będzie działał. Ja czytam te miejsca, przeczytam te miejsca tylko krótko u proroka Ageusza w drugim rozdziale, wiersz szósty, Ageusz, drugi rozdział, szósty wiersz. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów. I nie jakieś, to mnie raduje, że to nie będą jacyś władcy tego świata, tylko sam Pan, On to będzie czynił. I z Ageusza, z drugiego rozdziału, wiersz 21, tak powiedz Zerubabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich, obalę rydwany i jeźdźców i tak dalej, i tak dalej. To mnie raduje i ja myślę, nas wszystkich to raduje, że Bóg jest przy władzy i że On jest na swoim tronie, nawet jeżeli czasem to jest mówione, że On, ani Go nie można słyszeć, ani widzieć. Jezus mówił wtedy, tylko krótki czas i świat mnie już nie będzie widział. Wy ale będziecie mnie widzieć. Świat Go nie widzi. Po zmartwychwstaniu żaden niewierzący Pana nie widział. Przedtem ludzie mogli powiedzieć i mówić, czy nie mieszka On tutaj, Jego siostry i bracia i tak dalej. Ale po zmartwychwstaniu żaden niewierzący Pana nie widział. Tylko wierzący Go widzieli. Jeżeli wy myślicie, że Tomasz był niewierzący, to tylko ja myślę, że on chciał mieć całkowitą pewność. On nie może być zaliczany do tych niewierzących, tylko do tych wierzących, którzy mieli trochę problem to nadnaturalne w tym momencie, w którym się to działo, tak zrozumieć i przyjąć. I tak to również jest aż do dnia dzisiejszego. I świat Pana nie widzi, on nie słyszy o Nim nic. Oni nic nie odczuwają tego duchowego, nie tylko, że oni Go, Pana, niektórzy widzieli po Jego zmartwychwstaniu bezpośrednio, jak Maria i Piotr i Jan i niektórzy na drodze do Emaus, i wtedy jest napisane tam w pierwszym liście do Koryntian 15, że im więcej, że On się więcej niż 500 braciom naraz pokazał. Ale On się objawił i objawiał tylko tym swoim po tym zmartwychwstaniu. Moi mili, to jeszcze dzisiaj tak jest. Ten niewierzący świat, on może poświadczyć, myśmy od Boga, o Bogu nic nie widzieli i nic nie słyszeli. Ale ci wierzący oni mogą powiedzieć, my Pana Między siedmioma świecznikami widzieliśmy chodzącego, się przechadzającego. Myśmy go słyszeli. My możemy poświadczyć, że on się nam objawił. I świat już mnie więcej nie będzie widział, ale wy będziecie mnie widzieli. I do tego jest niezbędne to, ażebyśmy my stali się dziećmi Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, dziećmi Nowego Przymierza, w których sercach mógł swoje słowo Bóg położyć. Ja przeczytam tą obietnicę do tego z Jeremiasza z 31 rozdziału, 31 wiersz i później z Hebrajczyków z rozdziału 8. U Jeremiasza 31 rozdział. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Wy wiecie, ja brata Goldnera się spytałem, czy to słowo proroka Jeremiasza się wypełniło, czy nie. I czy Bóg to nowe przymierze, które On w starym obiecał, zawarł z nimi to przymierze, czy nie. My wierzymy temu, co nasz Pan u Mateusza 26:26 mówi i powiedział, to jest to nowe przymierze w mojej krwi. I On te pierwsze przymierze miał, uczynił i to drugie, to nowe przymierze z łaski darował. U Hebrajczyków w 8 rozdziale my czytamy ten wiersz 10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Jakie wspaniałe słowo. Nie ci, którzy na zewnątrz stoją, niewierzący, ci, którzy to słowo tego słowa nie przyjmują i Pana jako odkupiciela, jako zbawiciela odrzucają, tylko ci, którzy stają się wierzący, to mnie raduje, że jeszcze dzisiaj to jest prawdziwe, że świat mnie nie widzi, ale wy będziecie mnie widzieli, bądźcie szczerzy. Jest jeden autor pieśni, który śpiewa, jeżeli ciebie w twoim słowie oglądam, co jest, my widzimy Boga, my Go słyszymy, my jesteśmy z Nim, poprzez Jego Ducha powiązani, my mamy życie z Boga, otrzymaliśmy i my Jego Ducha otrzymaliśmy, tak jak Paweł to w liście do Koryntian pisze i poprzez to, ażebyśmy mogli rozpoznać, co nam od Boga z łaski zostało darowane. Ja się raduję z tego, że Bóg to jest, który wszystko we wszystkim działa i czyni, że Bóg to jest, który swoje słowo ze zborem i z Izraelem trzyma i wypełnia, że Bóg to jest, który się podnosi i unosi, ażeby swoje własne dzieło przyprowadzić do zakończenia. Z niektórych gruntów i z okoliczności ja w tych ostatnich dniach o tym rozmyślałem, co my jako biblijnie wierzący dla nas osobiście z tego Bożego poselstwa słowa, tego objawionego słowa, dla nas, co my, dla nas jako pożytek wyciągnęliśmy i jak dalece my się w to Boże działanie zbawienia w wierze i w posłuszeństwie daliśmy się wprowadzić. My wszyscy znamy to słowo, Dzieje Apostolskie 3:21, znamy wszyscy na pamięć, że Pan Jezus w niebie pozostanie tak długo, aż do tych dni odnowienia wszystkiego tego, co Bóg poprzez usta swoich świętych proroków wypowiedział. I my przychodzimy bardzo wyraźnie do tego pytania, czy my to Boże poselstwo pouczająco, jako naukę przyjęliśmy i słyszeliśmy to i z prawej i z lewej strony nas to obok nas przeszło i tak sobie myśleliśmy, no co będzie i musi stać się z innymi, albo czy my osobiście się do tego porządku Bożego daliśmy wprowadzić. I ja myślę tam specjalnie o wyjątkowych miejscach Biblii w liście do Tymoteusza, które Paweł w związku z czasem końca napisał, co wszystko między ludem się będzie działo, wyniosłość i wy możecie to wszystko przeczytać i dzieci i tak dalej się i będą nieposłuszne i tak dalej. I ja przyszłem do tego, doszłem do tego, że obojętnie, co by w tym świecie między niewierzącymi się działo, u wierzących będzie Boży porządek tak odnowiony i będzie istniał w domu, w rodzinie, w małżeństwie, u rodziców, u dzieci, u kobiet, u mężczyzn, u wszystkich i we wszystkim ku chwale Bożej. Czy pojęliśmy to? My możemy zewnętrznie bardzo szybko powiedzieć, Bóg wszystko odnowi, wszystko do właściwego i prawego stanu doprowadzi i do swojego porządku z powrotem przyprowadzi i nie myślimy w ogóle o nas, że również i my nasze miejsce musimy znaleźć, a żeby to ten Boży porządek i również u nas był w porządku. Czy pojęliśmy to? Nie tylko to, że my byśmy myśleli, że Bóg uczyni to teraz wszystko, i przyjdzie na samym końcu ta największa sprawa, na którą my wszyscy czekamy na samym końcu. Nie, ale ten Boży porządek, on musi u nas się rozpocząć i zacząć. Chodzi o zakończenie oblubienicy zboru. Jeżeli jest mówione, że Jezus w niebie pozostanie tak długo, aż do tego czasu, gdzie wszystko zostanie do prawego i właściwego stanu przywrócone, to wtedy może być tylko ten dzień zachwycenia myślany poprzez to i poza tym nic innego. I dlatego, że my wszyscy czekamy zachwycenia, tak musimy my musimy pojąć, że to Boży, że ten Boży porządek, że on naprawdę wszędzie w sercu i w domu musi być i istnieć. I jeżeli wam, miłe siostry, jeżeli to tak może tak wygląda na pierwszy rzut oka, trochę więcej jest od was oczekiwane niż od braci, to wtedy ma to swoją właściwość, bo kto zna Pismo Święte, on wie dokładnie, gdzie jest ta gdzie jest ta słabość, to nie jest wymówka dla nas, ale gdzie brat Branham w 1933 roku powiedział, to nie byli mężczyźni, tylko to były kobiety, które swoje miejsce opuściły. To były kobiety, które nie dały sobie nic powiedzieć i kto nie myśli o tym kazaniu brata Branhama, w którym on ten przykład o tym jednej siostrze zielonoświątkowej mówi, która tak w duchu była, że ona miała i mogła nieść, nosić buty z takimi wysokimi obcasami i czyniła, co chciała. I brat Branham jej powiedział, siostro, ty nie możesz tak wejść na tą wąską drogę Pana. I jej odpowiedź była i powiedziała, ja tobie pokażę i udowodnię, że mogę iść tak tą wąską drogą. I co się stało? Ona się poślizgnęła i upadła i wpadła w otchłań z wielkim krzykiem. I co to jest? Ja chciałem to bardzo wyraźnie powiedzieć. Również i w domach wierzących jest wystarczająco wiele rodzin, gdzie nie ma już Bożego porządku. I jeżeli ja jestem tutaj staromodny, ale jeżeli przed 20-30 laty wszystkie córki pozostawały w domu aż do wyjścia za mąż, one w rodzinie i wszędzie się dobrze czuły, bo co jest w tych ostatnich latach, co się wszystko stało i co się wydarzyło? Każdy chce być samowystarczalny, każdy chce. I gdzie pozostaje ten porządek Boży? Gdzie pozostaje to, co 6000 lat istniało i miało prawo i było i dla wierzących i niewierzących było w takiej samej mierze się liczyło. Ten duch czasu, on nie tylko tych niewierzących porwał, on również i wierzących porwał. Czy możecie to pojąć? On również i wierzących porwał ze sobą. I wszędzie jest narzekanie i wzdychanie w sercach. I można na zewnątrz Biblię czytać, można się modlić i z Bogiem być, wyglądać w porządku. Z Bogiem jest się dopiero tylko wtedy w porządku, jeżeli się do tego Bożego porządku się podporządkuje i nie wcześniej i nie później, tylko dopiero wtedy. I błogosławieni wszyscy ludzie, którzy naprawdę ten kielich zbawienia spróbowali i skosztowali go, że Pan jest łaskawy i miłosierny, że oni, że ten Duch Świata, on się nie może zmieszać z Duchem Świętym. Ten Boży porządek jest tutaj w Słowie Bożym do znalezienia i tam są niektóre rzeczy, o których można było coś powiedzieć, jakbyśmy już odczuli i widzieli. Jeszcze przed niewieloma laty wszystko się działo i tak biegło jak od czasu Adama, ale w tych ostatnich latach wszystko się tak mocno odmieniło. Ja jeszcze myślę dzisiaj o tym dniu z powrotem, kiedy ja, wybaczcie mi, wy możecie rozumieć się uśmiechnąć, kiedy ja widziałem pierwszy raz kobietę z czerwonymi ustami. Dla mnie to był szok. Ja przyszłem do domu naprawdę i ja w ogóle nie wiedziałem. Naturalnie to jest wiele lat już przeminęło. To było koniec 40 lat, 49 może to był. Ale co od tego czasu się wszystko stało? Co się wydarzyło? Te kobiety i ci wszyscy, którzy modę robią, oni nie wiedzą, co mają wymyślić w ogóle. A żeby w woli diabła wszystko czynić i obojętnie cokolwiek by teraz nie przychodziło, ja tak myślę o drogiej siostrze i brat Branham w jednym kazaniu powiedział, jak on to czasem, on to często mówił, bo Duch Boży jego do tego prowadził i kierował. On kobiety nie mógł pozwolić, ażeby one tak przeszły, bo Bóg nie pozwolił, ażeby one tak przeszły. I jako prorok Boży on nie miał możliwości, on musiał tak powiedzieć tą prawdę i nie zakładać żadnych rękawiczek. W każdym bądź razie on w tym kazaniu wymienił, że to jest hańbą, że kobiety w krótkich spodniach chodzą nie gdzieś w schowaniu, tylko przed domem leżą i mężczyźni przechodzą tak i tak ich widzą. I po tym potężnym kazaniu przyszła miła siostra do niego i powiedziała, bracie Branham, ja się tak raduję, że to, co ty powiedziałeś i również że to mnie nie dotyczy. Ja nie noszę krótkich spodni, ja noszę długie spodnie. I brat Branham powiedział, to jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. To ta kobieta, ta dama naturalnie była zawiedziona ponad wszelką miarę. Ona myślała, że ona teraz nie ma żadnego rzeczy, ażeby na niej była naganiona. I dlaczego muszę te rzeczy to dzisiaj tak wypowiedzieć? Może prawdopodobnie z tego gruntu, że my wszyscy, mężczyźni i kobiety, bracia i siostry, dzieci, rodzice, matki, że my wszyscy musimy pojąć i widzieć, jeżeli Biblia mówi, w tych ostatnich dniach będą złe czasy, wtedy ludzie będą wyniośli, zarozumiali i tak dalej, i chełpliwi i tak dalej. Możecie to w pierwszym liście do Tymoteusza 3, w drugim 4 i tak dalej. Możecie to czytać w liście do Piotra i tak dalej. Możecie to wszystko czytać, ale tutaj komu to jest ważne? Dla kogo? Czy to jest dla tych prawdziwie wierzących, dla tej trzody odkupionej krwią, która się tym Słowem Bożym identyfikuje? Albo czy to jest, czy to pokazuje ten charakter w tym, w którym się ten świat w czasie końca znajduje? I my musimy po prostu powiedzieć, że Bóg różnicę czyni między wierzącymi i niewierzącymi, między tymi, którzy Jemu służą i tymi, którzy Jemu nie służą. A więc, jeżeli tam cały to, jeżeli to wszystko jest tam wymieniane, to nie znaczy to, że to jest stan zboru. Nie, ja proszę was, ja przeczytam wam to, ażebyście tylko wiedzieli, że tak to naprawdę jest napisane i wy musicie po prostu Bogu dać rację i nie myśleć, że to jest ten stan, w którym się zbór znajduje. I tutaj jest napisane w pierwszym liście do A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich i tak dalej, to idzie, i dalej to idzie. Ale to bezpośrednie wymiana tego wszystkiego, to jest tutaj napisane w drugim do Tymoteusza w trzecim rozdziale od wiersza pierwszego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastąpią trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani i tak dalej. Czy to jest stan zboru? Nie, i jeszcze raz nie. To jest ten stan ludzi teraz w czasie końca. Ten stan zboru, ja proszę to o Boga, to musi być całkowity inny stan. Jeżeli to wszystko, co tu jest wyliczone, jeżeli to dotyczy się zboru Bożego, co wtedy byłby zbór Boży? To nie był, to by to nie był w ogóle zbór Boży. To znaczy bardzo wyraźnie, że ludzie, ale to nie ci wierzący, nie ci święci w Chrystusie i umiłowani, tylko ci ludzie tego świata, oni będą mieli ten charakter i będą go ukazywali, ale niewierzący, ci wierzący, oni się wyrwią, dają się wyrwać z tego świata. I sam Pan mówi, wy nie jesteście z tego świata, jak i ja nie jestem z tego świata. I on mówi, oni mnie nienawidzieli, tak również i was będą nienawidzieli. Wierzący nie należą do tego świata, albo w ten świat nie należą, i nie mówiąc w ogóle, że świat nie należy w nich albo do nich. I tu jest właśnie ten punkt. Wielu z tego świata chciało wyjść, ale oni tego świata nie chcą, nie dali wybrać świata z siebie, tylko oni poprzez tego ducha czasu jeszcze dalej są dyrygowani. u Kolosan 3 apostoł tutaj naprawdę te rzeczy do punktu doprowadził. I on mówi tutaj to i jedno po drugim wymienia. W liście do Kolosan 3 rozdział od wiersza 18. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Widzicie, o co tutaj chodzi? I dalej tutaj. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Tutaj do każdego jest mówione, wszyscy, i dalej jest mówione tutaj. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Tak. Jeżeli dzisiaj ktoś tak zwanemu dorosłemu dziecku coś powie, to jest mówione, ty jesteś staromodny, ty nie idziesz z czasem. Znowu to pytanie, czy my idziemy z czasem, albo czy my się dajemy doprowadzić do pojednania ze Słowem Bożym. Moi mili, sąd się rozpoczyna na domu Bożym. To odnowienie wszystkich rzeczy, Boży porządek i objawienie mocy Bożej, to ma być i musi w zborze i poprzez zbór musi działać. I dlatego jest to niezbędne i potrzebne, ażeby to w Słowie Bożym poprzez wierzących w tych wierzących ten Boży porządek w nas wszystkich naprawdę był i istniał. I ażebyśmy my Bogu dali tą możliwość, ażeby nasze życie jako mężczyzna, jako kobieta, jako ojciec, jako matka, jako dziecko, jako cokolwiek, czym byśmy nie byli, ażebyśmy my się w tym Bożym porządku, do tego Bożego porządku dali wprowadzić i dopiero wtedy, kiedy my to ABC, jak brat Branham to tutaj nazywał czasem, kiedy to pojęliśmy, wtedy będzie to możliwe, ażeby te dalsze rzeczy widzieć i ażeby z Bogiem dożyć tego. I czy myśmy to we właściwy sposób zrozumieli? Bóg to dobrze myśli z nami. On chce, nie chce, ażebyśmy tak przez wszystko szli. Tylko ja mówię to w imieniu Pana według Słowa Bożego. To opisanie tego czasu końca, które jest tym odpadem od Boga, jak Bóg jest, jak to oddalenie ludzkie od Boga opisuje, i to drugie jest, to jest jedną sprawą, i to drugie to ci wywołani, ten zbór, ci oddzieleni, oczyszczony, uświęcony zbór. To jest jedno z wielu członków, z wielu członków trzoda, która jest poprzez Boga do Słowa Bożego wprowadzona i nie jest to tylko obiecane w Słowie Bożym, ale poprzez jest to prowadzone wyraźnie przed oczyma. Czy możemy na to powiedzieć amen? I tak możemy tą różnicę widzieć między tym, co należy do tego świata, a między tym, co do Królestwa Bożego należy. W świecie te ziemskie rzeczy mają swój bieg i w Królestwie Bożym jest to ważne, co Bóg na to Królestwo Boże przeznaczył. I dlatego, że my już i przy tym temacie jesteśmy tu, byłyby jeszcze 2-3 miejsca i ja je przeczytam i każdy może to wziąć do domu ze sobą i o tym pomyśleć z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, chciałbym jeszcze parę wierszy przeczytać. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od wiersza drugiego. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Tutaj jest opisywana ta trzoda, ci, którzy są wybrani przed założeniem świata, ażeby mieli udział w tym, co Bóg tym swoim przygotował, ażeby w uświęceniu ducha, ażeby do posłuszeństwa dojść. I o to właśnie chodzi, jak Paweł tutaj do zboru z Rzymian napisał, ażeby posłuszeństwo wiary między wszystkimi ludami dokonać i czynić. I ta wiara, która wychodzi z kazania, ona należy, jest powiązana z posłuszeństwem i to posłuszeństwo z wiarą w tym, że się jest i staje czynicielem słowa i nie tylko słuchaczem. Bo jeżeli ktoś tylko słyszy i nie czyni, ten jest jak człowiek, który bierze lustro, patrzy w nie i widzi, jak wygląda, i on go odwraca i odwraca się i idzie dalej swoją drogą. I tak to nie ma być z nami. I tak nie może to pozostać. To musi być, stać się inaczej, odmienić musi się. My wspólnie spoglądamy dzisiaj. Ja dla mojej części, ty dla twojej części. I każdy spogląda swoje własne lustro i on niechaj by nie widział tego innego. Ten mężczyzna, niechaj by mąż niechaj by swojej żony nie widział i żona swojego męża i ojcowie swoich dzieci i dzieci swoich ojców i tak dalej. Tylko niechaj by każdy spoglądał w to lustro, sam niechaj by siebie widział i niechaj przed Bogiem by wyjął to, co nie jest niewłaściwe i powiedział: Panie, ja chcę moje miejsce przed Tobą tak zająć, jak Ty to w Twoim słowie uporządkowałeś, Panie. Daruj Ty mnie moc ku temu, ażebym był czynicielem Twojego słowa. Jeżeli my to wszystko uczynimy, wszyscy to uczynimy, to wkrótce to błogosławieństwo Boże w wielkiej mierze na nas spłynie i my będziemy chwałę Bożą oglądać. Boży porządek, nie zapomnijmy go. Ten porządek, który musi być odnowiony przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, on jest najbardziej niezbędny i potrzebny w zborze. W zborze. I jeżeli my się z łaski jako mała część tego całego zboru się zaliczamy, tak chcemy Boga i Jego Słowo, Jemu chcemy dać rację i my chcemy się po prostu podporządkować we wszystkim tym, co Słowo Boże mówi. Jeszcze dzisiaj czytałem to miejsce, w którym jest napisane, że te starsze kobiety, one mają te młodsze napominać, jak one się mają troszczyć o swoich mężów i tak dalej. I ja tak sobie sam pomyślałem, jeżeli dzisiaj jakaś starsza siostra przyszłaby do jakiejś młodszej siostry i co by tam jej coś powiedziała, co by tam było, powiedzcie mi szczerze, co by było i co by się tam stało. Ale tak to jest w Biblii napisane. My musimy sobie wziąć to na siebie i to Słowo Boże, musimy je czytać w pociągnięciu na siebie, nie czytać i o innych myśleć, tylko czytać i na siebie samych spoglądać i siebie podciągać pod to Słowo, ażebyśmy my byli poprzez Słowo, do nas było mówione i ażebyśmy my poprzez Słowo się dali doprowadzić do prawego stanu i dali się skorygować i ażeby naprawdę z Bogiem naprawdę moglibyśmy być tak pojednani. Jest to kazanie brata Branhama, pojednanie czasu i znaków. I to naprawdę jest pojednanie, czas pojednania na wszystkich poziomach, politycznie, gospodarczo, religijnie, wszystko się jedna, tu i tam, cały świat jest poruszany, narody, one nie są już tym, czym raz były przed 10 laty, tylko wszystko jest poruszane. Dlaczego? Dlaczego? Bo to ma sens. I tutaj weźmy Europę. Jeżeli jest napisane, że wszyscy tego jednego mężczyznę, który ten religijny i polityczną moc będzie miał i gospodarczą, pomimo to, że ludzie tego nie widzą, jeżeli w objawieniu 13, wierszu 8 jest napisane, i oddadzą mu wszyscy mieszkańcy pokłon. To tak, to jest to prawdą. I jeżeli jest napisane, że ta moc zostanie dana nad wszystkimi ludami i narodami, to jest to również prawdą. Czy zgadza się to, czy nie? Ja to wam przeczytam. I ja myślę, że czasem niektórzy, że myślę niewierzące, widzę niewierzące oblicza tutaj, bo mi się to nie podoba, bo Słowo Boże, ono jest zawsze Słowem Bożym. I tutaj jest napisane w objawieniu 13, 7 i 8 wiersz i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Ja bym mógł wam teraz przeczytać miejsca Pisma, Pisma Świętego, które nasz Pan, że On będzie królem nad całym światem, nad całą ziemią, że to królestwo, i może tylko dwa miejsca jeszcze, Objawienie 11, rozdział, wiersz 15. Zatrąbił siódmy anioł i odezwał się w niebie potężne głosy mówiące, panowanie nad światem przypadło w udziele Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. My moglibyśmy wiele miejsc Biblii jeszcze przeczytać, mianowicie o tym, że Pan będzie królem nad całym światem. To najlepsze jest w Starym Testamencie o tym temacie. To jest u proroka Zachariasza w 9 rozdziale, że Pan... Czy właściwie to powiedziałem? Zachariasz 9, nie, ja myślę Zachariasza 14, 9 rozdział, wybaczcie. Zachariasza 14 rozdział, 9 wiersz. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Ale zanim Chrystus, nasz Pan, będzie królem nad wszystkimi językami, ludami i narodami, najpierw Antychryst, ten, który zajmuje jego miejsce i daje się obchodzić jako największy autorytet na tym świecie. Ja to sam przeczytałem i to jest napisane w książkach. Historycy to o tym mówili i pisali i oni powiedzieli, tam jest napisane czarne na białym, że ten człowiek w Watykanie, on stoi nad wszystkimi ludami, dla wszystkich prezydentów i dla wszystkich rządów, on jest sądem, on jest najwyższym autorytetem, najwyższym sędzią nad wszystkimi ludami, nad wszystkimi królestwami, nad wszystkimi prezydentami. On teraz mówi, że tym jest Chrystus. On jest tym posiadaczem całego świata, ale jeżeli On stanie na jedną nogą na lądzie, drugą na morzu i zaryczy jak lew, wtedy Jemu wszystko będzie podporządkowane i On będzie jako król królował. Ale ten mężczyzna teraz, on musi tą rolę teraz grać, ażeby wszyscy, których imiona nie są zapisane w księdze Baranka Zabitego, ażeby oni oto się potknęli Jemu, oddali cześć i przytaknęli Jemu. Widzicie teraz, dlaczego my teraz wyjątkowo musimy być wdzięczni za brata Branhama, za jego służbę? Bogu wyjątkowo dziękować za to, że on w naszej generacji był prorokiem, bo on również to objawienie, które było tajemne i było niewyjawione, zostało jemu objawione z łaski. I gdzieś ja słyszałem, że Billy Graham się przygotowuje, ażeby tą czwarty odwiedziny u papieża zrobić. Moi mili, my widzimy, gdzie wszystkie te drogi idą i prowadzą. jest jeden Bóg w niebie, który ma swój lud na ziemi, który słyszy Jego głos i respektuje, który się informuje u Boga i daje się skorygować i to słowo tej godziny słyszy i nie przechodzi obok tego bez interesu i mówi może, no Bóg nam dał wspaniałe poselstwo. Kto jest nam? Jakie poselstwo On tobie osobiście dał na twoją drogę? W czym i poprzez co ty i ja, poprzez co my i na co my musimy zważać, co dotyczy ciebie, co dotyczy mnie i nas wszystkich, każdy w swoim obszarze i tak, co dotyczy to całego zboru. Czy rozumiecie to? Nie tylko jakieś ogólne poselstwo, tylko poselstwo, które osobiście przechodzi obok każdego z prawej albo z lewej strony, nie. Tylko poselstwo, które cały lud Boży z życiem, z nauką, ze wszystkim podciąga i żaden obszar nie pozostaje, ażeby nic i żaden obszar się nie wymknął spod wpływu Bożego, tylko ażeby Bóg wszystko we wszystkim mógł być i się stać. I jeszcze na sam koniec, co pomagałoby to mnie, tobie, nam wszystkim, jeżeli byśmy my cały rozwój ogólny mogli widzieć, jeżeli byśmy nie pozwolili Bogu tego, ażeby w nas wszystko i w nas wszystko było doprowadzone do właściwego stanu i tak, ażebyśmy my, każdy w tym zadaniu, która Jemu poprzez Boga została dana, ażebyśmy Jego miejsce mogli zająć i ażebyśmy wewnętrznie przed Bogiem przyszli do spokoju. Nie, ażebyśmy poza słowo wychodzili i patrzyli się i dali, ażeby było mówione do nas i patrzyli do tego lustra słowa i potem mówili, Panie, daruj mi łaski i siły, ażebym był tym, co Ty chcesz uczynić. Dzieci swoje powiązanie z rodzicami i rodzice z dziećmi, jak to dalece od nas jest uzależnione, z innymi nie możemy mówić. Jeżeli jedna kobieta chce pozostać niewierząca, tak pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian 7, tak mężczyzna nie ma żadnej winy. Jeżeli ten mężczyzna chce pozostać niewierzący, co może ta kobieta za to? Tutaj każdy musi dla siebie swoje miejsce przed Bogiem zająć. Co inni czynią, to jest ich sprawą. Weź Ty, Twoje miejsce i Twoją decyzję przed Bogiem i wtedy wszyscy będziemy mogli się posunąć dobry krok do przodu i z pewnością to zwycięstwo Boże na nas spocznie. I to, cośmy już mówili na początku, co dotyczy się Izraela i ten rozwój ogólny, tak dzieje się również wszystko, jak to w Słowie zostało przepowiedziane. I może jeszcze jedna sprawa, zwrócenie uwagi na to, co się w Jugosławii dzieje, pomimo to, że my nic nie mamy z polityką, ale to są właśnie te dwie rzymsko-katolickie, ja powiem te prowincje, które się podnoszą. I kto historię dobrze zna, ten wie dokładnie, że w kwietniu 1941 roku 2 miliony Serbów w Jugosławii żyło i wiecie, co się stało? Oficjalnie 600 tysięcy zostało zamordowanych w kwietniu 1941 roku, ale nie poprzez niemieckie wojsko, tylko poprzez Jugosławian, którzy byli rzymskokatolicy. Wy możecie to wszędzie przeczytać i w dokumentach widzieć. Jeszcze przy moim ostatnich odwiedzinach ten siwy ojciec naszego brata Petrowicz powiedział mi w Jugosławii, panie Frank, to nie było 600 tysięcy, to było 800 tysięcy Serbów, którzy poprzez Jugosławię zostali zniszczeni. Ci jedni byli grecko-ortodoksyjni, oni musieli zginąć. Ci inni, oni stali z biskupem Spitzenek pod jednym dachem. Czy nie widzieliście tych zdjęć, kiedy niemieckie wojska weszły tam, wkroczyły, ten biskup stał z krzyżem z prawej i z lewej strony. Cała duchowość maszerowała z podniesioną krzyżem na przodzie i wojsko dopiero za nimi szło. Ja to czytam na wszystkich moich, lotach, czytam wiele. Ja jeszcze jedną gazetę przyniosłem dzisiaj tutaj, Hitler, na tym magazynie Spiegel z ostatniego tygodnia wydane to jest. Jeżeli to się o tym czyta, to można widzieć i pojąć, co się dzieje. Nie chodzi tylko o zjednoczoną Europę, tu chodzi o rzymskokatolicką Europę zjednoczoną i kto tego nie pojął, ten jest uderzony ślepotą. I trzy zdania z tego, co tutaj w tym gazecie jest napisane w Spiegel, na stronie 120 jest napisane w tym magazynie, słowiańskie i chorwackie i ci intelektualni w najnowszej przeszłości głośno głośno wypowiedzieli, że oni należą do środka europejskiego kultury. I tam to było powiedziane, że oni zbudują rzymskokatolickie twierdzę, ażeby tych innych przewyższyć. Słowenia jest rzymskokatolicka, a ci inni są greckokatolicy. Ci, którzy się do nich przyznali, przeżyli, a ci inni zostali zniszczeni. Ale słuchajcie, co jest dalej. To słowiańskie intelektualni, ci intelektualni, on w zeszłym tygodniu o katolickim środkowym Europie mówił i zwracam uwagę na to. I tutaj ludzie, którzy są z tego świata, oni widzą, co się dzieje i oni wiedzą również, kto za tym wszystkim stoi. Wy wiecie, jeżeli ja bym nie musiał głosić, to bym był prawdopodobnie politykiem. Mnie to bardzo poruszało i mnie poruszają te rzeczy już długo i je się widzi bardzo wyraźnie. I dlatego to nawoływanie, ludu mój, wyjdź spośród nich, nie dotykaj nic nieczystego. I teraz my widzimy tą wielką jedność pod Watykanem w tym w Radzie Zjednoczonych Kościołów, te różne instytucje, ale jeden pozostaje tylko główną głową i my wiemy, kto to jest. Zbór, ale Jezusa Chrystusa. On nie ma jakiejś głowy, która tutaj jest gdzieś na tej ziemi. Zbór Jezusa Chrystusa zna tylko jedną głowę i to jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Odkupiciel. Ta dzisiejsza polityka, ona jest tak nasiąknięta religią, że jezuici i Opus Dei, ci dwóch, te dwie główne rzeczy katolickiego kościoła są wszędzie, we wszystkich kluczowych pozycjach oni są. Dlaczego to mówię? Ja to mówię tylko dlatego, ażeby nam pokazać to i ukazać, co teraz się dzieje. Teraz to jest to na nowo powstanie tego królewskiego Królestwa Rzymskiego, jak Daniel to widział. To ostatnie królestwo świata powstaje przed naszymi oczyma i wszystkie narody i ludy muszą być wstrząśnięte i muszą szukać tego i będą się wspierać o ten wielkie królestwo na samym końcu, ale my należymy do Królestwa Bożego, my jak wtedy ci trzej mężowie i Daniel, my jesteśmy jeszcze w tym świecie, ale my nie należymy do tego świata. I wtedy oni w babilońskim jej niewoli byli, my jesteśmy jeszcze tutaj, ale niedługo. Bogu niechaj będzie dzięki za to, że niedługo będziemy tutaj, bo cały świat, jeżeli będzie cały świat wołał do tego męża i jeżeli cały świat będzie mówił pokój, pokój i jeżeli się będą radować wszyscy i my również Izrael będzie do tego wciągnięty, wtedy my jako zbór będzie to mniej więcej w tym sam czasie, w tym samym czasie będzie się to działo, to uznanie Izraela i zachwycenie zboru. To mniej więcej będzie w tym samym czasie się działo, bo wtedy według proroka Daniela jeszcze ta służba tych dwóch proroków i według objawienia 11 będzie to musiało mieć miejsce, ale pouczająco nie chcemy się w tych rzeczach teraz zagłębiać. Ja z mojej strony się raduję, że Bóg nam otworzył oczy, że my w czasie możemy żyć i żyjemy, w którym Pan z nami do nas przemówił i gdzie On swoje słowo objawił, ażebyśmy my nie tylko śpiewali i się radowali, gdzie się raduje i gdzie się tańczy, tańczyli i jeżeli by to było radość i taniec obok złotego cielca. Nie, my się znajdujemy u Pana, żeby Jego słowo słyszeć i ażeby według tego się ukierunkować. Ale my z łaski możemy również te wszystkie rzeczy i cały ten rozwój, tak jak on teraz się dzieje i przed naszymi oczyma się rozwija, i postać przyjmuje, możemy to widzieć i osądzić. Spójrzcie o Rosji, która była wyłączona z tego wszystkiego. On ósmy przyjdzie do tych siedmiu i przed krótkim czasem on się do tego przyszedł. I jeżeli to na samym końcu będzie, on jeszcze będzie przy tym. I że to wielkie królestwo rosyjskie, ono do tego ostatniego królestwa zostanie wciągnięte. I kto ma pieniądze, ten może coś powiedzieć. Tych siedem największych będzie otwierać swoje usta bardzo głośno i będą mówili to, co ten fałszywy prorok im dyktował będzie. I na sam koniec, tam nie będzie żaden polityk już wiedział, co się dzieje. Oni wszyscy będą zdani na to wszystko, co stamtąd wychodzi. I to się zakończy aż do objawienia 16, gdzie z ust tego zwierzęcia i fałszywego proroka i tak dalej, te trzy nieczyste duchy wyjdą jak żaby i to są duchy diabła. I ten Duch Boży, on nas napomina dzisiaj, że czas i godzina i ten rozwój, który się dalej rozwinął, musimy poważnie na to spoglądać i każdy niechaj by sobie ten but założył i niechaj by on go nie ściągał, bo on ciśnie, tylko niechaj by on z Bogiem chodził, obojętnie cokolwiek by nie przyszło, niechaj by każdy z nas osobiście się spytał, Panie, co Ty chcesz mnie dzisiaj powiedzieć i miałeś mi do powiedzenia i my chcemy Panu również powiedzieć i Jemu przyrzeknąć, że my będziemy czynili z Jego pomocą to, co On od nas oczekuje i nasze miejsce zajmiemy i On nam dopomoże w tym, On nas pobłogosławi, bo spójrzcie, jeżeli cały rozwój już tak dalece się posunął, jak blisko musi być to powtórne przyjście naszego Pana. Niechajby również i ten dzień do tego był użyty, ażebyśmy się bliżej przybliżyli więcej do Pana i ażeby Jego błogosławieństwo i pokój na nas wszystkich mógł spoczywać z łaski. Amen.